Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj zapraszam do rozmowy o spółdzielniach socjalnych, przedsiębiorstwach socjalnych. Wiem, że na pierwszy rzut oka to może nie brzmi atrakcyjnie i to, no, że na wieczór nie jest zbyt idealny temat do rozmowy, ale jednak zachęcam do słuchania. Jeśli mają Państwo w kręgu znajomych osoby siedzące w domu, osoby od dawna niepracujące, przekonane, że żadnej pracy już nie znajdą, bo mają na przykład 50 lat, i nikt już w nich nie widzi człowieka pracy, człowieka czynnego zawodowo, to ta rozmowa jest dla Państwa. A jeżeli Państwo sami są takimi osobami, no to tym bardziej ta audycja jest dla Państwa. Zapraszają na nią realizująca Edyta Mosińska, prowadzący Rafał Regulski, no i także nasi goście zapraszają, a tymi gośćmi są panie. Marysia Sadowska z Fundacji Barka, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I panie Ewa Cichocka i Monika Król ze spółki Ośrodek Spółka OO. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witam panie i na początek zapytam, czy w pań ocenie obecna taka społeczna świadomość funkcjonowania i w ogóle możliwości zakładania takich spółdzielni i przedsiębiorstw jest duża czy nie w społeczeństwie? Ludzie wiedzą, że mogą w czymś takim działać, czy nie wiedzą?
Coraz częściej pewnie wiedzą, bo też dziewczyny tutaj na przykład są z nami. Natomiast jeszcze się spółdzielnie socjalne kojarzą z czymś takim właśnie socjalnym, czyli może nie do końca jakimś takim dobrym, pozytywnym, bo u nas jeszcze cały czas socjalizm, komunizm to są takie jednak ciężkie doświadczenia dla narodu polskiego. Natomiast na przykład na Zachodzie to przedsiębiorczość społeczna, nie socjalna, ale społeczna, jest czymś bardzo popularnym i bardzo takim bardzo efektywnym narzędziem integracji społecznej i zawodowej.
Naprawdę to narzędzie wyciąga ludzi z takiego zawodowego niebytu? Na Zachodzie?
Na Zachodzie absolutnie tak, ale to też pewnie wynika z pewnej specyfiki, ale też z doświadczenia i ilości lat. My dopiero od 2004 roku właściwie w to jakoś tak bardziej weszliśmy, wchodząc do Unii Europejskiej i tutaj Barka sprowadziła ustawę z Włoch, ustawę o spółdzielniach socjalnych. No czyli to jest bardzo krótki czas tak naprawdę. We Włoszech, w Skandynawii, w Anglii to są już wiele, wiele lat doświadczeń i pracy. I tam nawet ludzie tacy bardzo znani w społeczeństwie się w to angażują. Na przykład znany kucharz Jamie Oliver, który założył właśnie przedsiębiorstwo społeczne, jakim jest jego restauracja Cafe 15, zatrudniająca młodzież po poprawczakach, w więzieniach albo na chwilę przed więzieniem.
Tak, powiemy jeszcze, dla kogo to jest oferta, dla kogo to może być oferta, a panie, czy panie dorzucą swoje 3 grosze? Czy zapytałem o to, czy ta świadomość społeczna jest, że możemy w takim czymś działać, takie coś zakładać? W jakim momencie panie w to weszły?
No właśnie myślimy, że ta świadomość społeczna jest jeszcze dosyć niska. My o tej idei spółdzielczości socjalnej i przedsiębiorczości społecznej dowiedziałyśmy się, ponieważ wcześniej pracowałyśmy przy różnych projektach unijnych z osobami wykluczonymi społecznie. Dlatego ten temat jest nam dosyć bliski. Ale kiedy chciałyśmy stworzyć taką spółdzielnię socjalną z tymi osobami, z którymi wcześniej pracowałyśmy, to się okazało, że oni w ogóle nie wiedzą, że jest taka możliwość. Także myślimy, że to też jest taka nowość w Polsce i nie do końca może ludzie wiedzą, że takie możliwości są. Też może urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej nie aktywizują ludzi, nie pokazują im tych możliwości, jakie tutaj stwarza też Unia Europejska.
Tak. Mówi pani, że nowość, pomimo że to już 12 lat mamy takie możliwości, tak?
No to jest jednak bardzo coś innego. Bo my jesteśmy przyzwyczajeni do takich tradycyjnych form biznesu, czyli komercyjnego biznesu, który ewentualnie jest albo jakąś wielką siecią jak McDonald's, albo firmą taką rodzinną. No to takich na naszym polu też jest jakby wiele. Natomiast tutaj się pojawia zupełnie coś nowego i te 12 lat w perspektywie tworzenia się gospodarki danego państwa to jest tak naprawdę kropla w morzu, a to jest też trudne, bo trudno jest rzeczywiście zrozumieć, jak to z jednej strony jest społeczne, czyli może na przykład charytatywne, a jak to z drugiej strony jest działanie ekonomiczne. No i połączenie tego i wytłumaczenie tego, mam nadzieję, że może dzisiaj się nam uda, bo to jest rzeczywiście trudne.
Tak.
To bywa trudne, ale ja tu jeszcze dołączę...
Pani Ewa Cichocka.
Kilka słów takich optymistycznych. Ja z natury jestem optymistką i chyba troszkę inaczej spoglądam na dany problem. Mnie się jednak wydaje, że mimo wszystko coraz częściej spotykamy się ze znajomością tego tematu. Chociażby dzisiaj taka sytuacja, zgłaszałyśmy chęć uczestniczenia w jednym z eventów, które będą się działy na naszym lokalnym rynku i okazuje się, że osoba, która przyjmowała od nas ten event, wie, czym jest przedsiębiorczość społeczna. I byłyśmy mile zaskoczone, że jeszcze nie my o tym poinformowałyśmy, a już ta informacja
dotarła. A może pani zdradzić, gdzie ten event się szykuje?
Oczywiście. W Kórniku Wolny Targ. Zapraszamy 15.
Czyli w Kórniku, bo ja tutaj zdradzę, że panie Ewa i Monika ze spółki z OO Ośrodek między innymi właśnie zamierzają w Kórniku lada dzień niemalże powołać takie przedsiębiorstwo socjalne.
Społeczne,
które będzie, no powiemy, czym się jeszcze ono będzie zajmować. Natomiast to są te w gminie Kórnik to są dopiero te pierwsze kroki stawiane przez ten rodzaj działalności. A tam, gdzie to działa najdłużej, pani Mario, to można powiedzieć, że to już jest lokalnie znana idea, sprawdzona?
No tak, nawet ten wolny targ, o którym panie tutaj dziewczyny wspominają, to też nie jest tak, że... inicjatorki jakby tego pomysłu się nagle obudziły i się dowiedziały, tylko to już jest tak, że Fundacja Barka od 27 lat działa w obszarze reintegracji jakby społecznej, zawodowej i również w tym od 12 ponad w tworzeniu spółdzielni socjalnych i my bezpośrednio jako Barka, jako nasze przedsiębiorstwa społeczne typu nasze gospodarstwo ekologiczne czy nasze gastronomie, restauracje, myśmy na śniadaniowym targu, na wolnym targu, na różnych takich eventach już brali udział, więc jakby szerzymy też tą ideę i staramy się wzmocnić widoczność podmiotów tak zwanej jakby ekonomii społecznej, czyli właśnie spółdzielni socjalnych, przedsiębiorstw społecznych, spółek non-profit, po to, żeby one stawały się znane dla klientów, bo jakby to nie ma być idea znana dla idei, tylko ma być po to, żebyśmy my chętnie kupowali w tych miejscach, niż w takich tradycyjnych przedsiębiorstwach.
Bo dzięki temu będą bardzo dobre skutki społeczne.
Dokładnie.
Tak? A nie tylko ekonomiczne, które rządzą rynkiem takich firm komercyjnych.
Zgadza się, dokładnie.
Proszę państwa, podsumowując ten fragment rozmowy, powiem tak. Przypomnę tutaj, że od 2004 roku mamy w Polsce taką możliwość już oficjalnego zakładania tego rodzaju spółdzielni. To jest możliwe dzięki właściwie trzem czynnikom. Działalności Fundacji Barka, która była tutaj pionierem w Polsce i właściwie nawet można powiedzieć, że ta ustawa tworzona 12 lat temu, no w dużej mierze dzięki Barce właściwie została stworzona. No i potem właśnie te rozwiązania prawne, ta ustawa, która to umożliwia, to jest drugi czynnik. I trzeci, o którym nie powiedzieliśmy jeszcze nic, to są, chociaż właściwie powiedzieliśmy pośrednio, środki unijne.
Unii Europejskiej, tak.
Tak jest. No i proszę państwa, w tej godzinie będziemy rozmawiali o tych spółdzielniach socjalnych. Jeżeli ktoś ma ochotę włączyć się do rozmowy, to 618-65-465-4. Za chwilę wracamy. I'm just playing games. You can think I do you wrong. You can think that I don't mean a word I say. Maria Sadowska z Fundacji Barka, Ewa Cichocka i Monika Król z ośrodka spółka z OO są naszymi gośćmi w tej godzinie, a rozmawiamy o spółdzielniach socjalnych i przedsiębiorstwach socjalnych. Państwo mogą dzwonić 618-65-4654 albo krótkie maile antena@radiomerkury.pl do 22 nam przysyłać. I wtedy je przeczytamy, jak będą krótkie. Proszę państwa, więc tak, powiedzmy jeszcze, może wyliczmy, komu mają służyć te przedsiębiorstwa i te spółdzielnie, jakim grupom społecznym, jakiego rodzaju wykluczeniom mają zaradzać te formy działalności, aktywizacji?
Głównie jest to dla osób oczywiście wykluczonych zawodowo. Natomiast to się oczywiście też wiąże z pewnego rodzaju wykluczeniami społecznymi. Są to osoby długotrwale bezrobotne, osoby, które są po terapiach uzależnień od leczenia alkoholu, czy terapii leczenia uzależnienia od narkotyków. To mogą być uchodźcy, to mogą być osoby po wyrokach sądowych, więziennych. Natomiast jakby to jest też bardzo ważne, że to są te osoby, dla których Unia Europejska, a pośrednikiem jest tutaj państwo polskie, daje dotacje. No i to dlatego, że te osoby są w pewien sposób często mniej uprzywilejowane. Na przykład, jeżeli mamy osobę niepełnosprawną, która na przykład jeździ na wózku, to wiemy, że ona ma trochę trudniej znaleźć się w tym społeczeństwie naszym, no i również znaleźć się na rynku pracy. I dlatego państwo polskie dofinansowuje jej zatrudnienie, dając jakąś pulę pieniędzy, żeby ona się na tym rynku odnalazła. Ale spółdzielnie socjalne mogą również tworzyć osoby, które nie są zagrożone wykluczeniem ani wykluczone społecznie, z tym, że zawsze muszą wówczas zatrudnić minimum 50% osób właśnie takich z mniej uprzywilejowanych grup. I tak właśnie Kukuryku działa.
Bo zarówno można powoływać spółdzielnie osób fizycznych, czyli piątka osób zakłada spółdzielnię socjalną, ale też mogą podmioty takie jak organizacje pozarządowe, czy właśnie spółki non-profit zakładać przedsiębiorstwa społeczne i tworzyć miejsca pracy dla osób właśnie z kategorii wykluczonych społecznie.
To dorzuciła pani Monika Król, a pani Ewa Widze chce coś powiedzieć jeszcze?
Tak, myśmy wybrały zupełnie inną formę, wybrałyśmy spółkę non-profit, o tym jeszcze powiemy. Chciałam tylko powiedzieć, że akurat w naszym przypadku nasze doświadczenia wcześniejsze pracy z osobami wykluczonymi pokazały, że połączenie 5 osób bezrobotnych, które przez wiele lat nie funkcjonowały w tym świecie zawodowym, bywa trudne. Łatwiejszą formą jest taka forma, gdzie osoby, tak jak my...
Osoba prawna zakłada
przedsiębiorstwo społeczne, w którym zatrudnia i daje możliwość pracy tym osobom mniej uprzywilejowanym.
No to myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy wytłumaczyli to zderzenie, jak to działa, to zderzenie tego non-profit, o którym pani mówi, z tym, że te osoby mają zarabiać. Wydaje się to na pozór sprzeczne, nie wiem, może rzeczywiście jest sprzeczne.
Na bardzo duży pozór.
No dobrze, czyli co w tym jest non-profit?
Spółka non-profit tylko teoretycznie nie działa dla osiągnięcia zysku. Tak naprawdę powstała w celu realizacji celów statutowych, wypełniania misji społecznej. Spółka non-profit trochę jak organizacja pozarządowa w swoim akcie założycielskim ma wpisane cele statutowe, dla których została powołana, ale mimo tego, że on jest non-profit, musi generować zysk, czyli musi zarabiać, prowadzi normalną działalność gospodarczą, odpłatną. Tylko ten zysk, który został wygenerowany, nie jest dzielony między udziałowców czy kadrę zarządzającą spółkę, tylko jest inwestowany w potencjał spółki, czy właśnie w realizację tych celów statutowych. Naszym celem statutowym, naszej spółki jest właśnie reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, czyli tworzenie miejsc pracy. I na to pracujemy. Tak naprawdę spółka musi wypracować zysk, żeby były wynagrodzenia dla tych osób mniej uprzywilejowanych na rynku pracy.
Czyli ja powtórzę jeszcze raz, bo to jest bardzo ważne i to jest bardzo mylone. My mamy pracować dla zysku. To nie jest tak, że my nie pracujemy dla zysku. My mamy zarabiać. My musimy dobrze zarabiać, powiem więcej, oferując wysokiej jakości usługi, żeby opłaciło nam się zatrudniać tych, w naszym przypadku, 5 osób
bezrobotnych. Żeby te osoby zatrudniane, które przez może wiele lat były uzależnione ekonomicznie od partnerów, od rodziny, żeby mogły poprzez pracę w naszym przedsiębiorstwie usamodzielnić się ekonomicznie i zacząć zarabiać.
Czyli tym zyskiem społecznym będzie uniezależnienie się materialne tych osób, które będą zatrudnione w tym przedsiębiorstwie. Zysk, który one wypracują, przeznaczony zostanie oczywiście na ich płace. Na co jeszcze?
Na rozwój ich, czyli podniesienie kwalifikacji, szkolenia, również na rozwój
przedsiębiorstwa społecznego.
Natomiast na pewno na co to nie pójdzie?
Na pewno nie pójdzie to do naszej kieszeni.
Do kieszeni udziałowców
i kadry
zarządzającej.
Nie pójdzie to na nasze wakacje.
I tym właśnie różni się spółka non-profit od takiej spółki przedsiębiorstwa komercyjnego.
I jeszcze jedno pytanie związane z tymi, które padły już, czyli a skąd panie wzięły pieniądze na to, żeby to uruchomić?
No my oczywiście bierzemy udział w programie tutaj, w którym pośredniczy Barka, czyli działamy z fundacji, z dotacji unijnej.
I tak to, proszę państwa, działa. I teraz nasuwa się takie pytanie. Znajdzie tam na początek pracy 5-6 osób?
Na początku tworzymy 6 miejsc pracy. Właśnie dla osób, które z różnych powodów znalazły się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, które samodzielnie tego zatrudnienia na otwartym rynku nie mogą sobie znaleźć.
Okej. I czy warto uruchamiać całą tę machinę, żeby dla kilku osób znaleźć zatrudnienie?
Warto, nawet jeśli można dla jednej osoby. Tak jak mówiłyśmy już wcześniej, my od 2 lat pracowałyśmy z osobami w trudnej sytuacji, bo my bardzo nie lubimy tego słowa wykluczeni społecznie. Pracowałyśmy zatem z osobami w trudnej sytuacji na rynku pracy i widzimy, że chociaż dla jednej osoby warto.
Pani Mario, czy Unia tutaj wymaga jakichś takich przeliczeń, że na przykład, nie wiem, za tyle i tyle złotych bądź euro dotacji należy postawić na nogi, w cudzysłowie, nie wiem, tyle i tyle osób.
No, właśnie tak. To nie jest takie do końca łatwe, że Unia daje środki i można sobie dysponować jak się chce. Tam są bardzo wyśrubowane wskaźniki, bo wiadomo, że to pieniądze się znikąd nie biorą i trzeba się z nich rozliczyć. I trzeba rzeczywiście, to pytanie, które pan powiedział, czy to się opłaca, to pytanie jest często zadawane i my na to patrzymy znowu nie tylko, czy to się opłaca ekonomicznie, ale czy to się opłaca też społecznie, bo tutaj dziewczyny założą w Kurniku spółkę, która da miejsce pracy 5 osobom, ale te 5 osób są członkami jakichś rodzin, są członkami jakichś społeczności lokalnych, mają sąsiadów, są członkami jakiejś wspólnoty i one dają w pewien sposób przykład swoim dzieciom, że należy pracować, że nie stoi się pod zasiłki i że to jest jakby taki naturalny wzór, który dzieci przejmują. Zaczynają kupować w swoich lokalnych sklepach. Przedsiębiorca społeczny, jakim tutaj będzie spółka, będzie odprowadzała podatki, więc to jest też tak, że to się opłaca ekonomicznie w dłuższej takiej perspektywie. Natomiast rzeczywiście na początku tych środków troszeczkę tam trzeba włożyć, bo na 5 potencjalnych członków spółdzielni socjalnych można dostać dotację do 100 tysięcy złotych. Natomiast trzeba spełnić oczywiście pewne warunki, trzeba uczestniczyć w pewnych szkoleniach, trzeba mieć określoną grupę, która w tej spółdzielni, w tym przedsiębiorstwie będzie zatrudniona. I to dlatego jest określone, żeby nie było jakichś takich małych przekrętów, tego typu jakichś szemranych rzeczy. My chcemy być bardzo jaśni i precyzyjni i też klarowni w tym, więc dlatego określone są standardy bardzo wysoko.
Wyjaśniła Maria Sadowska z Fundacji Barka, a teraz proszę Państwa, żebyśmy mogli w pełni ocenić ten efekt i skutek ekonomiczny, to spójrzmy na to z perspektywy jednej z tych osób, która właśnie ma być pracownikiem owego przedsiębiorstwa Kukuryku w Kurniku, które to przedsiębiorstwo będzie działało właśnie dzięki staraniom pań Ewy i Moniki, które tutaj są w studio. Mówię to tak, dlatego zapowiadam, bo w tej rozmowie, którą Państwo za chwileczkę usłyszą z panią Agnieszką, nagrałem to około 3 tygodni temu, padną właśnie imiona, to są imiona tych pań, które tutaj są u nas w studio. Także po tej krótkiej rozmowie proszę ją wysłuchać, jej wysłuchać. Ja będę miał pytań kilka do naszych gości. A więc spoglądamy na to z punktu widzenia owej osoby dotąd wykluczonej zawodowo. Proszę bardzo.
Powiem panu tak, ja nigdy nie pracowałam. Ja zajmowałam się wychowywaniem dzieci, mam 6 dzieci, w tym już 3 dorosłych. I spotykając Ewę i Monikę, na początku ja myślałam, że nie będę nie pracować. Ja nie mam wykształcenia takiego, tak żeby podjąć pracę gdziekolwiek. No rynek jest u nas w Kurniku bardzo trudny, ale dziewczyny dały mi taką szansę, że mogę iść wreszcie do pracy, mogę zrezygnować z usług OPS-u tu w Kurniku i będę zarabiać i wreszcie nie będę się musiała prosić o swoją pomoc, będę niezależna od siebie i będę się realizować w tym, bo lubię to robić, co one chcą robić.
Bo dotąd korzystała pani z pomocy OPS-u.
Tak, no nie miałam wyjścia, tak? Wychowywałam na początku sama 5 dzieci, potem z partnerem mamy 1, a także w sumie mamy 6. Ja nie pracowałam, on tylko pracował, a to jest dla mnie szansa, naprawdę wielka szansa.
I co pani będzie tutaj robiła?
Wszystko. Co dziewczyny będą kazały. Dziewczyny mnie mobilizują do tego, żeby zrobić wiele kursów. Pani z Barki, pani Basia Sadowska mówiła, że będziemy mogli się szkolić. Dziewczyny nas na pewno będą mobilizować, wyganiały na te szkolenia. Ja jestem po klubie integracji społecznej, także zrobiłam też kilka kursów dzięki dziewczynom. Także no, mam nadzieję, że nadam się tu do tej pracy.
Czyli pani bardzo się cieszy z tego, co tutaj się dzieje.
Tak, to jest wielka szansa dla mnie, bo bez nich ja bym nie poszła do pracy. No poszłabym do pracy na czarno, tak? No bo nie ukrywając, tak jest. Nikt nie zatrudnia, jak ja już mam 42 lata, bez żadnej praktyki, bez niczego, a tu dziewczyny jednak telefon, idę do pracy.
O właśnie, jakiś komentarz na gorąco?
No niezwykłe. Myślę, że to jest naprawdę fajne, bardzo takie fajne świadectwo i takich historii jest bardzo dużo. no niektórym się, czyli tak jak mówiliśmy, udaje to samodzielnie przy spółdzielni osób fizycznych. Niektórzy potrzebują właśnie takiego silnego wsparcia przy spółdzielniach osób prawnych albo spółkach, ale myślę, że dla każdej takiej właśnie osoby, która kiedyś czuła się ciężarem dla społeczeństwa, kiedyś się czuła niedowartościowana, mało znacząca, nie miała roli i zależała tylko od tego, czy pracownik socjalny za biurka coś da lub nie da, to myślę, że teraz taki niezwykły przełom w życiu tej pani i wielu innych, i my rzeczywiście mamy takie doświadczenia, kiedy osoby przychodzą do barki i mówią, że one nie chcą jakby jałmużny, nie chcą za darmo jedzenia czy łóżka, tylko chcieliby właśnie pracę, żeby godnie móc na siebie zarobić, bo praca jest człowiekowi niezbędna do takiego prawdziwego funkcjonowania i życia.
Zresztą w głosie pani Agnieszki, z którą rozmowę usłyszeliśmy, dużo takiej energii było czuć i słychać. Ja nie znam pani Agnieszki, nie wiem, czy to było wcześniej słychać, zanim spotkała panię na swojej drodze.
Czy to taka zmiana nastąpiła?
No właśnie, to jest taka historia z Agnieszką, ponieważ ona była uczestniczką Klubu Integracji Społecznej, o którym wspominała. Był to projekt unijny, który miałyśmy przyjemność wspólnie Ewą realizować. Tam głównie było nastawienie na tą reintegrację społeczną. Przyszła Agnieszka z ogromem problemów. Osoba, która nigdy wcześniej nie pracowała, tak jak wspominała, zajmowała się wychowywaniem dzieci. I tak naprawdę na początku, kiedy my ją poznałyśmy, to ona sama mówiła, że ona nie wyobraża sobie tego, żeby mogła pójść do pracy. Także tutaj 2 lata dużej pracy psychologa i po tych 2 latach Agnieszka przychodzi mówić, że ona marzy teraz, żeby wyjść z domu, żeby pójść do pracy, żeby zmienić swoje życie. Ale tak naprawdę sama mówiła, że ona nie miałaby szans na otwartym rynku, że no ma 42 lata, nie ma doświadczenia, nie ma wykształcenia zawodowego, że na tym otwartym rynku bardzo trudno byłoby jej znaleźć pracę na umowę.
I to jest ta odpowiedź na pytanie, które pan zadał. Czy warto dla 5 osób, warto dla Agnieszki? I Agnieszka jest ogromnym sukcesem tutaj naszej pracy, swojej pracy i chociażby dla niej warto.
I też takim przykładem, że naprawdę w życiu wiele można przepracować i...
Ale powiedziała pani Monika Król ważną rzecz, która pokazuje, że być może, abyśmy mogli usłyszeć taką panią Agnieszkę, to trzeba jednak ten grunt przygotować. Pani mówi o 2-letniej pracy z psychologiem.
Czasami jest wiele lat. Czasami to mamy przykłady osób, które po 10, po 13 lat próbują jakby stanąć na swoje nogi. Mają wiele prób, mają wiele detoksów, wiele terapii leczenia uzależnień, mają wiele nawet próbowanych otwartych swoich firm i dopiero jakby za którymś razem to się udaje. Czasami to się jakby no nie udaje, ale to jest ryzyko i to jest pewne wyzwanie, które my jakby podejmujemy, codziennie podejmujemy, bo wierzymy jakby w to, że ludzie po prostu zasługują na to, żeby dawać im szansę.
Mm-hmm. Pani Agnieszka powiedziała, cytuję, dziewczyny mnie wyganiają na kursy. Na czym to wyganianie polega?
Znaczy, ja może dam taki przykład, bo to, co dla nas wydaje się oczywiste, dla osób, które wiele lat nie uczestniczyły w rynku pracy, bo ja nie mówię, że ona nic nie robiła, ona wychowała 6 dzieci w różnych trudnych warunkach i myślę, że w wielu sytuacjach mogłybyśmy się uczyć od niej zaradności, ale jeśli chodzi o tą typową sytuację na rynku pracy, nie uczestniczyła w nim, odkąd skończyła szkołę. Jest jej szalenie trudno. To, co dla nas jest łatwe, dla niej jest trudne. I praca 2-letnia z nią, żeby ją powzmacniać i pokazać, jakie ma dobre strony i mocne strony, ale również, żeby pokazać jej, że może jeszcze w wieku 42 lat pójść na kurs, skończyć szkołę i zrobić coś, co jej w duszy gra
tak,
i o czym marzy.
Już za tydzień idziemy z naszym zespołem, z przedsiębiorstwa społecznego na kurs, który jest również finansowany w ramach projektu Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Społecznej.
I Agnieszka idzie na niego.
Pani Ewo, pani Monika, a wyjaśnijmy jeszcze najkrócej, jak się da, czym się będzie zajmowało przedsiębiorstwo Kukuryku? To, w którym pracę znajduje pani Agnieszka i parę innych osób.
Więc
co będzie robiło to przedsiębiorstwo?
Kukuryku w Kurniku, ponieważ powstało z marzeń, powstało z naszych marzeń, aby powstała przestrzeń wolna od jakichkolwiek form wykluczenia społecznego, to chcemy spełniać marzenia. I chcemy spełniać marzenia ludziom na 3 poziomach, czy 3 kategoriach.
Spełniać
ludzi.
Marzenie to, o czym wcześniej mówiliśmy, naszych pracowników, którzy znajdą zatrudnienie w tym przedsiębiorstwie, w tym Agnieszki, ale również naszych klientów, czyli odbiorców tego przedsiębiorstwa.
grupy. I teraz chcemy spełniać marzenia, po pierwsze dzieci, które mają się u nas dobrze bawić, czyli zapewniamy fajną przestrzeń do zabawy.
Rodzaj przedszkola?
Przedszkola nie, bardziej rodzaj...
Sala zabaw.
Taka wewnętrzna sala zabaw, plus warsztaty, animacje i całego szeregu warsztaty właśnie, które proponujemy.
Czyli można powiedzieć, że pani Agnieszce, która ma potężne doświadczenie w wychowaniu własnych dzieci, tutaj będzie bardzo to takie, że tak powiem, nie będzie to dla niej rzecz nowa tak całkiem. Jeżeli by tutaj się odnalazła w tym, gdyby tutaj pracowała w tej sferze.
Jak tak? najbardziej. Czyli to dla dzieci. Druga strefa, chcemy zaoferować również spełnienie marzeń rodzicom tych dzieci, oferując im wypicie aromatycznej kawy, odpoczynek na hamakach w naszej niebanalnej kawiarni, która mieści się piętro wyżej, czyli izolujemy rodziców od dzieci, bo jestem też mamą trójki dzieci i wiem, jak ważna jest taka chwila wytchnienia. Czyli rodzicom zapewniamy takie marzenie, czyli chwila swobody dla siebie i również marzenie dla osób, które nie mają dzieci i chcą u nas spędzić czas i im oferujemy po prostu spotkania, ciekawe spotkania w ciekawym miejscu z ciekawymi ludźmi, przy książce, filmie, czasami muzyce na żywo, przy dobrym jedzeniu.
Mm-hmm. No to już wiemy, na czym to będzie polegało.
Ja myślę, że co jest ważne też, to tutaj ważne, żeby powiedzieć, że idzie taka nowa w ogóle era jakby przedsiębiorstw społecznych i tutaj właśnie nasze dziewczyny z Kukuryku to pokazują. Innym przykładem jest na przykład właśnie restauracja Wspólny Stół, którą prowadzi Spółdzielnia Socjalna na Śródce. To są takie przedsiębiorstwa, które nie odstają poziomem. Że ta kolorowość, o której dziewczyny opowiadają, że ta atrakcyjność tego miejsca, że piękne wydane dania we wspólnym stole w ładnej, jakby w ładnej sali są bardzo ważne, bo my mamy przyciągać klientów dlatego, że mamy usługę na wysokim poziomie, a nie dlatego, że chcemy kogoś brać na litość. I to nie jest działanie charytatywne, to jest działanie stricte gospodarcze.
Natomiast... Mówiąc, że nie odstają poziomem, ma pani na myśli porównanie do innych czysto komercyjnych tak. tego typu przedsięwzięć.
Czysto komercyjnych, tak, bo chodzi o to, że w tych komercyjnych przedsięwzięciach zatrudnia się tylko najlepszych z najlepszych. Ktoś się dwa razy spóźnił, ktoś jest niedokładny, ktoś jest za wolny, no to się go zwalnia. Bo się po prostu nie opłaca ekonomicznie, dlatego że w miejsce takich dwóch Agnieszk czy trzech, no ktoś zatrudnił sobie tam jednego pana Zdzicha, który by po prostu robił to szybciej, sprawnie, a jeszcze byłby zatrudniony na czarno. A nam zależy na tym, żeby mimo, żebyśmy zatrudniali kogoś wolniejszego, mniej sprawnego, czy może mniej przygotowanego, to jednak nie odstajemy poziomem usługi, żeby nie brać na litość, tylko że klient jednak kupuje ważną usługę, ale jednocześnie ma tego świadomość, że jest w tym wartość dodana, bo mógłby iść zjeść do jakiejś sieciówki, ale może iść zjeść do wspólnego stołu na przykład, wspierając jednocześnie zatrudnienie właśnie osób, które są w jakiś sposób zagrożone właśnie tym wykluczeniem czy tym brakiem perspektywy, a jednocześnie pracując w takich przedsięwzięciach otrzymują szansę na samodzielne utrzymywanie się, opłacanie swoich rachunków, kupienie dzieciom książek, wyjechanie na wakacje, zmienienie w ogóle perspektywy swojej i swojej rodziny i w ogóle zupełnie zmienienie swojego życia.
Ja muszę tu dodać jeszcze, ponieważ my trochę jesteśmy zauroczeni wspólnym stołem, tu działaniami wspólnego stołu, ponieważ no rzeczywiście są to działania na wysokim poziomie i mamy takie w sobie postanowienie, że chcemy również dorównać poziomowi, tak? Chcemy pokazywać, że przedsiębiorstwa społeczne mogą świadczyć usługi na wysokim poziomie. Jestem pewna, że dorównamy.
To mam takie pytanie, pani Mario, to tak. O co chodzi, żeby klient wspólnego stołu, będąc w tymże lokalu, miał świadomość, że to jest przedsiębiorstwo socjalne, które powstało tak, a nie inaczej i które miało dłuższą drogę do tego, żeby wyglądać tak jak komercyjne przedsięwzięcie. Czy wam zależy, żeby miał tę świadomość? Czy wam zależy, żeby on nie miał tej świadomości, żeby czuł, że to jest normalna firma?
Nam zależy na tym, żeby klient wspólnego stołu przyszedł, ponieważ jest tam bardzo pyszne, wyjątkowe jedzenie, ładnie podane, w bardzo fajnym miejscu Poznania, jedyna chyba restauracja na Śródce z widokiem na mural i to są te główne czynniki. Natomiast chcemy trafić również i tworzyć pewną bazę bardziej świadomych klientów. Mianowicie klientów na tyle świadomych, że wiedzą, że to jest fajna knajpa, ale na Śródce takich jest wiele. Więc dlaczego miałby akurat przyjść do wspólnego stołu? No, no dlatego, że my te pieniądze, które we wspólnym stole zarobimy, to nie kupujemy sobie nowych samochodów, nie jedziemy na kolejne wakacje, nie kupujemy kolejnego mieszkania, nie idziemy do fryzjerów i tak dalej, tylko ratujemy ludzkie życie. Czyli to można połączyć przyjemne z pożytecznym. I to jest tak, że my nie chcemy łapać ludzi na litość, ale chcemy, żeby ludzie stawali się świadomymi klientami. Jeżeli mam wybór, to wybieram tam, gdzie ludzie są zatrudnieni legalnie, gdzie ludzie mają godziwą pensję, gdzie to zmienia ludzkie życie, a nie tam, gdzie szef kupuje sobie kolejne wakacje na Malediwach czy na Bali.
Do 22 rozmawiamy o spółdzielczości socjalnej, społecznej i o przedsiębiorczości takiejże właśnie. Przed chwilą mrugnął telefon, można dzwonić 618-654-654, a my rozmawiamy w gronie tutaj osób mocno zaangażowanych w przedsiębiorczość i spółdzielczość społeczną w Wielkopolsce, właściwie całej. Panie Maria Sadowska, Ewa Cichocka, Monika Król są naszymi gośćmi. Wrócę jeszcze na chwileczkę do kurnika, bo powiedzieliśmy o tym, że wiele miesięcy, nawet tutaj już latami właściwie mierzymy ten czas, jaki potrzebowała na przykład pani Agnieszka, żeby dojrzeć do tego, żeby się uaktywnić zawodowo po wielu, wielu latach siedzenia w domu i wychowywania dzieci. Natomiast ja się dowiedziałem od pani Barbary Sadowskiej, mamy naszego gościa, pani Marysi Sadowskiej, że w ogóle, żeby te pierwsze kroki w kurniku postawić, tam w ogóle trzeba było przez wiele miesięcy udeptywać grunt. To były rozmowy też, również rozumiem, z władzami lokalnymi, w tym lokalnym środowisku. To też pokazuje, że pomimo tych 12 lat funkcjonowania tej idei, trzeba i od tej strony ten grunt urabiać, ale tak to właśnie było, tak?
To jest to, o czym właśnie mówiliśmy na początku, czyli o niskiej jeszcze świadomości idei przedsiębiorczości społecznej, i tak było w kurniku. To prawda, że bardzo dużo miesięcy poświęciliśmy, tutaj przyjeżdżała Basia Sadowska, przyjeżdżały różne osoby, które jakby wprowadzały w temat tej przedsiębiorczości i spółdzielczości socjalnej.
Bo to
była nowość, to była w gminie nowość, ale w tym momencie poza naszą spółką powstaje jeszcze rodzinna spółdzielnia socjalna również w gminie Kurnik.
Także
sukces został osiągnięty.
Czyli ta wielomiesięczna praca powoduje, że to drzewo wkrótce wyda od razu 3 owoce bodaj, tak? 2 na pewno, a 3 może,
tak? Trzeci dojrzewa, tak.
Trzeci, tak.
To jest rzeczywiście, tak jak pan powiedział, tworzenie pewnego takiego podatnego gruntu, że z tej gleby, na której się sieje jakieś ziarenko i się zobaczy, czy się przyjmie, czy się nie przyjmie. My to tak nazywamy bardziej fachowo tworzenie partnerstw lokalnych i przez ostatnie 5-7 lat udało się tych partnerstw stworzyć setki w całej Polsce. Teraz Barka, prowadząc Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tutaj w subregionie poznańskim, właśnie między innymi w Kurniku też takie partnerstwo jakby tworzy po to, żeby był też świadomy właśnie klient, który będzie te usługi kupował, żeby była przychylność właśnie administracji i władz lokalnych i żeby też było jakieś takie poczucie wspólnoty i że wspólnie działamy, idziemy w jednym kierunku, a nie każdy ciągnie w swoją stronę.
Ja jeszcze może dodam, że można, że to się udaje, że tego typu działania się udają, bo tu krótką historię opowiem naszej pracy właśnie w Kurniku z tą grupą osób, między innymi z Agnieszką. W momencie, kiedy rozmawiałyśmy o marzeniach, bo marzenia to nasz temat przewodni, dowiedziałyśmy się od dziewczyn, że jakie marzenia? My nie mamy pracy, nie mamy pieniędzy, jesteśmy na utrzymaniu. O jakich marzeniach my mówimy? My marzymy o tym, żeby podróżować, ale o jakich marzeniach my mówimy? Co wy nam tutaj mówicie? No i pokazałyśmy dziewczynom, że można podróżować, nie mając pieniędzy. Pokazałyśmy, że możemy wybrać się razem i tutaj razem z Moniką zabrałyśmy te nasze dziewczyny w podróż do stolicy naszej, do Warszawy, w której nie były, większość z nich nie była, za złotówkę. Są takie możliwości, że za złotówkę można się dostać. Wróciłyśmy i dziewczyny nabrały takiej wiary w siebie, że kurczę, skoro można jechać za złotówkę do Warszawy, mogę spełnić własne marzenie, to może i z tym się uda. I wtedy od tego momentu, pamiętam, to było 2 lata temu, zaczęły się rozmowy, to może nam się uda. I to były początki.
Czyli dała pani Marysia przykład wspólnego stołu jako tego, co już się na pewno udało, to tylko, żeby ten wątek dokończyć, ile osób dzięki temu, zakładam, że tak już się stało, stanęło na nogi?
W tej chwili wspólny stół zatrudnia już 12 osób. A dostaliśmy dotację też na 5. I myślimy i to bardzo intensywnie o tym, żeby poszerzyć swoją działalność o jakiś kolejny punkt albo może coś innego, ale jeszcze nie zdradzam na razie. Natomiast to jest też tak, że wspólny stół też jest spółdzielnią osób prawnych, założone przez dwa stowarzyszenia, które się z Barki wywodzą. Jest też Kawiarnia Dobra w Poznaniu, która również została założona przez dwa stowarzyszenia i muszę przyznać z ręką na sercu, że dużo łatwiej jest wtedy tworzyć przedsiębiorczość społeczną, bo jednak tworząca tę spółdzielnię grupa osób, możemy zaufać, że ma odrobinę więcej doświadczenia, mówi w jakichś językach, ma jakieś wykształcenie, ma może jakieś takie techniczne możliwości, jak na przykład ma prawo jazdy, co jest też jakby w prowadzeniu biznesu dosyć ważne, a tworzenie osób, spółdzielnie osób fizycznych zawsze jest pewnym takim znakiem zapytania, czy te osoby, które z jakichś konkretnych powodów znalazły się poza rynkiem pracy, nawet jako pracownicy jakiejś firmy, czy one się odnajdą teraz w zupełnie nowej formule, jaką jest to, że oni są sami sobie panem, statkiem, mhm, okrętem i one, mhm, same sobą jakby zarządzają, będąc już właścicielami tej spółdzielni. To jest zupełnie inna bajka. No i to jest olbrzymie wyzwanie. Niestety jest wyzwanie, tak.
Ale czy pani Mario, możemy z czystym sumieniem powiedzieć, że tych tuzin osób stanął na własne nogi i naprawdę możemy powiedzieć, że to zadziałało?
We wspólnym stole 50% osób to są osoby wykluczone, były wykluczone, bo teraz już są to osoby, które są rzeczywiście w stanie samodzielnie pokrywać swoje środki, spłacać komorników, inwestować w swoje marzenia, jak na przykład Łukasz, który jest DJ-em i perkusistą i kupił sobie mikser, a teraz myśli o tym, żeby jeszcze laptopa i jeszcze to i tamto, więc no jak najbardziej. To są możliwości do stanięcia na nogi, tylko jest to potrzebne do tego jest bardzo wiele różnych czynników, ale przede wszystkim zaangażowanie i wiara w to, że to jest jakby możliwe. No i też te środki unijne się przydają, nie trzeba powiedzieć.
Dobrze, to zapytam jeszcze teraz, tu się udało, a dlaczego czasem się nie udaje? Bo nie możemy stworzyć tutaj wrażenia, że wszystko, co się w ramach spółdzielni czy przedsiębiorstwa socjalnego stworzy, to będzie działało i będzie...
Nie, wręcz na odwrót. To jest dużo bardziej skomplikowane niż takie tradycyjne przedsiębiorstwo, bo tak jak mówiłam, tak jak komercyjna restauracja zatrudnia tylko najlepszych z najlepszych. Wydajnych, sprawnych, szybkich, nieuzależnionych, nie po więzieniu, z doświadczeniem i tak dalej. Więc tutaj jest raz trudniej, albo dwa razy trudniej, bo mamy osoby, które w pewien sposób no, z jakichś konkretnych powodów z tego rynku wypadły i na przykład może się nie udać, ponieważ pięciu zakładających tą spółdzielnię okazuje się, że mogą być na przykład uzależnieni, albo są uzależnieni od alkoholu, albo od hazardu, albo opierali się tylko na jednym liderze, który z jakichś powodów się z tej spółdzielni wykruszył. Więc dlatego ta formuła spółdzielni osób prawnych i spółek jest łatwiejsza, bo jest jednak jakiś zarząd, który decyduje. Ale myślę też, że to jest też te spółdzielnie osób prawnych i spółki są też fajną szansą na przykład dla młodych studentów, czy dla osób właśnie wykształconych, które szukają swojego miejsca na rynku, które nie do końca chcą pracować w jakichś wielkich korporacjach, takich bardzo skomercjalizowanych instytucjach, które no jakoś takie są pozbawione tej ludzkiej twarzy, tylko chcieliby pracować w miejscu, które oddaje też wartości, w które one wierzą. I temu spółdzielnie socjalne służą i tu zarówno dziewczyny są tego przykładem, mogłyby przecież pracować w instytucjach publicznych jako psycholog, doradca zawodowy, pracownik socjalny i tak dalej, a jednak tworzą miejsce swoich marzeń. To samo jest we wspólnym stole, gdzie jest też taki miks, gdzie mamy dwóch profesjonalnych kucharzy, gdzie mamy osoby, które kiedyś przeszły przez Centrum Integracji Społecznej albo przyszły do nas z Urzędu Pracy i mamy też studentów. I to są takie niezwykłe miksy, które jednocześnie tworzą nas usługę na super poziomie, ale z drugiej strony też pokazują, że my wszyscy jesteśmy sobie niezwykle potrzebni.
Tak, to wzajemne oddziaływanie na siebie daje dobry efekt.
My możemy powiedzieć na własnym przykładzie, co nam nie wyszło, bo my te dwa lata temu, kiedy zaczęłyśmy myśleć o tym, żeby w taką stronę pójść, myślałyśmy o spółdzielni socjalnej osób fizycznych. I w momencie, kiedy już
te osoby, z którymi pracowałyśmy, żeby
one same
żyły.
Stworzyły to miejsce. Podobny pomysł, ale żeby one same to miejsce
Czyli
stworzyły.
Czyli piątka osób zagrożonych czy wykluczonych społecznie miało założyć spółdzielnię socjalną. Tak nam się wtedy zamarzyło, ale okazało się to no, bardzo trudne do realizacji.
No, w naszym przypadku nie wyszło. Nie było tak drastycznych powodów. Nie mieliśmy alkoholików, nie mieliśmy osób uzależnionych. To były
to
mądre
osoby,
dziewczyny, które...
wycofane przez wiele lat z rynku pracy i które nagle miały założyć własne przedsiębiorstwo i to przedsiębiorstwo prowadzić. I to jest dla mnie szalenie
trudne. One miały
chęć
i do bardzo dalekiego etapu doszłyśmy, ale w momencie, kiedy miałyśmy już się deklarować, strach był silniejszy. To ja mam teraz odpowiadać za siebie i w końcu wykruszały się. I okazało się nam, się okazało, że ta formuła się nie sprawdza.
No mamy telefon, dobry wieczór.
Witam. Słucham Państwa audycji i tak szybciutko wpisuję się w całości w ten opis osoby, jakie Państwo jakoś przedstawiają tych osób takich poza rynkiem pracy. Chciałam tylko zapytać, czy ta Państwa organizacja też dotyczy w jakiś sposób osób ruchowo niepełnosprawnych?
Tak, dzień dobry, Marysia z tej strony. Serdecznie zapraszamy do kontaktu, bo rzeczywiście, tak jak tutaj w trakcie naszej audycji wspominaliśmy, Barka prowadzi teraz projekt Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, w której można założyć swoją spółdzielnię socjalną lub być członkiem jednej z spółdzielni socjalnych. Zapraszam, poprosimy o kontakt już bezpośrednio do nas, do Barki, to pomożemy oczywiście, zobaczymy jakie są możliwości, dysponujemy środkami na otwieranie spółdzielni przedsiębiorstw społecznych i różnymi środkami na kursy, więc już bezpośrednio poproszę.
To jest jedna siedziba na całą Polskę, tak?
My działamy w Poznaniu na ulicy Świętego Wincentego 6/9 na Zawadach.
Tak, tylko mówię, ja jestem osobą niepełnosprawną ruch i jestem właściwie z okolic pod Ostrowa Wielkopolskiego.
To wie pani co, bo to jest akurat w tym...
Ja bym mogła jakoś mailowo...
Tak, oczywiście, można mailowo barka@barka.org.pl. W internecie pani znajdzie oczywiście maila i telefon. Jesteśmy Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka. Natomiast jest też tak, że jeżeli pani wpisze sobie ośrodki wsparcia ekonomii społecznej w Polsce, to można znaleźć ośrodek wsparcia, który jest najbliżej pani lokalizacji, bo jest ich wiele w Polsce i nie tylko Barka zakłada te spółdzielnie socjalne, ale zakłada ich wiele, wiele innych ośrodków, więc serdecznie zapraszamy do kontaktu już bezpośrednio z nami.
Dobrze, postaram się. Dziękuję.
Niech pani wejdzie na stronę Barki i tam będą maile, będą telefony. Na pewno pani sama bądź z czyjąś pomocą znajdzie ten kontakt bez problemu. Pani Mario, może jeszcze pani raz powtórzyć ten adres mailowy, dobrze?
Tak, barka@barka.org.pl.
Tak, wszystkiego dobrego, dziękuję.
Dziękuję, do bardzo. Usłyszenia.
Pytanie zasadnicze było pani, czy również osoby niepełnosprawne ruchowo mogą się angażować? Mogą.
Mogą, to oczywiście. Oczywiste. To jest kwestia dobrania formuły, sfery, w jakiej ta spółdzielnia będzie działać, bo to może być na przykład i call center, ale to może być i sklep w sprzedaży internetowej. To już jest w gestii osób, które do nas przychodzą według ich marzeń, ich umiejętności, ich możliwości.
Ja dodam, że w Wielkopolsce bodaj działa od 80 do 100, tak, takich spółdzielni różnych i przedsiębiorstw socjalnych. Czy Wielkopolska jest liderem w Polsce?
Na pewno jest liderem, bo tu jest główna siedziba Barki.
Tak, więc proszę Państwa, jeżeli intencją naszej słuchaczki było pytanie, czy tego typu spółdzielnie gdzieś blisko działają, no to pewno działają w Ostrowie, na pewno, skoro
na pewno, tak. Ja się aż tak bardzo nie orientuję w szczegółach, ale tak, są spółdzielnie również dla osób niepełnosprawnych ruchowo, nawet tutaj w subregionie poznańskim mamy taką spółdzielnię, więc no to jest kwestia bardziej tego, żeby dobrać odpowiednie jakby nisze, czy odpowiednie pole działania, żeby to przynosiło zysk ekonomiczny, ale jednocześnie też, żeby zawierać te osoby, które są w pewien sposób słabsze, mniej uprzywilejowane, żeby to nie był taki stricte biznes, gdzie tylko zabieramy tych najlepszych, najsprawniejszych, najładniejszych i takich, co na wejście zrobią szpagat.
Czy profil działania jest w jakoś takiej spółki socjalnej, przedsiębiorstwa, jest uzależniony od zainteresowań tych właśnie wykluczonych? To znaczy, czy wy tym się przejmujecie, co ich interesuje? Czy to jest takie właśnie, my sobie wymyślamy ideę i teraz nie. Szkolimy pod to naszych potencjalnych...
Nie, to jest tak, że do Barki na przykład już przychodzą osoby najczęściej z gotowym pomysłem. My jakby tutaj nie narzucamy. Natomiast jest oczywiście weryfikacja tego pomysłu. Jest komisja, przez którą na przykład projekt Kukuryku przeszedł i ta komisja ocenia biznesplan, na ile on jest rzeczywisty, na ile tam jest rzeczywiście rynek zbytu, jak przeanalizowały dziewczyny zagrożenia, jak przeanalizowały szanse, ale myśmy nie narzucali im tej akurat formy działania. Z tym, że czasem potrafimy ocenić, czy to jest rzeczywiście dobry kierunek, bo jeżeli ktoś chce być na przykład, no nie wiem, mieć spółdzielnię remontowo-budowlaną, ale zupełnie się na tym nie zna, no to jesteśmy w stanie to... że tak powiem, odradzić.
Natomiast my, myśląc i zakładając naszą spółkę non-profitową i myśląc o naszych działaniach Kukuryku w Kurniku, wychodzimy z założenia, że najlepiej nam wychodzi w życiu to, co robimy, wykonujemy z pasją. I my, myśląc o naszych osobach, które u nas będą, z nami będą współpracowały, wychodzimy naprzeciw ich zainteresowaniom. I nam chodzi o to, żeby doszkolić, dopracować, podnieść kwalifikacje w tym obszarze, które je pasjonuje. I mało tego, nasze działania społeczne polegają między innymi również na tym, poza tym, że zatrudniamy, czy jesteśmy takim otwartym organem na to, żeby przyjmować osoby zagrożone wykluczeniem zawodowym, to również chcemy współdziałać z lokalnymi różnymi organami. Także jeśli ktoś ma ciekawy pomysł, chciałby wykonać jakieś fajne eventy, to również jesteśmy na to otwarte.
Bo ja chciałam też tutaj dodać, że to jest też tak, że ten pomysł musi się opłacać ekonomicznie, dlatego że tutaj nikt do takiej spółdzielni socjalnej, która została już raz dofinansowana, nie będzie dokładał. To jest przedsiębiorstwo społeczne, to jest przedsiębiorstwo, to musi się ekonomicznie jakby zamykać, wobec czego pomysł na przykład stworzenia sklepu z drugiej ręki na środku pola, gdzie do najbliższej wioski jest 13 kilometrów, jest bezsensowny i on nie ma szansy na utrzymanie się ekonomiczne, no chyba, że mamy tam jakieś rzeczy niezwykłe, po które będą mieszkańcy na przykład Poznania te ileś tam kilometrów jechać. Ale to nie może być też tak, że jest jakaś grupa, która ma jakąś umiejętność, natomiast nie ma na to w ogóle rynku zbytu.
Proszę Państwa, w studio w tej godzinie gościliśmy i jeszcze gościmy przez chwileczkę trzy dziewczyny, które nie zapewniają nikomu szczęścia w życiu i powodzenia i sukcesu zawodowego, ale dają szansę. I z tej szansy warto skorzystać, bo ktoś, kto nie bierze do ręki szansy, no to właściwie sam skazuje się na porażkę, tak myślę.
No tak, bo to jest tak, że jak nie spróbujemy, to się na pewno nie uda. A jak spróbujemy... to jest szansa, że się uda.
To więc... może się uda.
Tak, może się uda.
Bo marzenia są po to, żeby je spełniać. One same się nie spełnią. Trzeba im trochę pomóc.
Maria Sadowska z Fundacji Barka, Ewa Cichocka i Monika Król z ośrodka spółki z OO Non-Profit były naszymi gośćmi w tej godzinie do 22. Rozmowa po zachodzie dobiega końca. Za uwagę dziękuję Edyta Mosińska, Rafał Rygulski. No i zapraszamy w poniedzieli do kolejnej rozmowy po zachodzie w poniedziałek o 21.05. A dzisiaj razem z Państwem moi goście i ja i Edyta mówimy dobranoc.
Dobranoc.
Rozmowy po zachodzie.